Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z obietnicą w studiu obok są już z nami.
No właśnie. I odpowiedzialna osoba za spektakl, reżyser i aktor Marcin Kwaśny.
Dzień dobry państwu.
I aktor Ksawery Szlenkier, który bierze udział w tym spektaklu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Kochani, kto o kogo się pierwszy upomniał? Marcin, Ksawery o Maksymiliana, czy Maksymilian o was?
Ja myślę, że to, że ten spektakl powstaje, to jest sprawa opatrznościowa, bo to nie jest zorganizowanie tego wszystkiego, co się nazywa spektaklem. To jest przedsięwzięcie dosyć duże i myślę, że nam w tym pomaga, bo mamy kolejne przykłady po prostu, że nagle znajdują się pieniądze, znajduje się miejsce, a miejsce jest w pobliżu radia, a wszystko wskazywało na to, że ten spektakl nie powstanie, bo wycofał się jeden z dyrektorów teatru, wycofał się jeden z aktorów, który miał grać główną rolę i tak naprawdę był moment, kiedy tak zostałem na rozdrożu i mówię, Panie Boże, no chcę bardzo zrobić ten spektakl, pomóż mi. No i rzeczywiście Pan Bóg bardzo szybko mnie wysłuchał, bo znalazło się miejsce i znaleźli się aktorzy, także i pieniądze i premiera 25 listopada.
No to już chyba wszystko jest zapięte na ostatni guzik.
No prawie.
Tak.
Ale odpowiadając jeszcze wiesz, na wcześniejsze twoje pytanie, myślę, że święty Maksymilian upomina się po prostu o ludzi twórczych, o ludzi, którzy chcą coś zmieniać, a my tu jesteśmy taką grupką, trupką, która również i w teatrze chce troszeczkę zmieniać kierunek, czy może pchnąć główny nurt odrobinkę bardziej, chociaż tę odrobinę w kierunku Pana Boga.
Mm-hmm. Jak dziś oceniacie klimat do tworzenia sztuki właśnie w takim temacie? Można powiedzieć nawet metafizycznym.
Tak, ja myślę, że to jest coś, czego brakuje w ogóle w teatrze. Takich spektakli, jak to nazywałeś pięknie, metafizycznych, ale spektakli, które odwołują się do wartości chrześcijańskiej, które są w nich mocno zanurzone. A ten tekst mnie ujął tym, że jest tam pokazana bardzo mocna więź między matką a synem i też między Maksymilianem, a Matką Bożą i okazuje się, że gdyby nie ta więź z Matką, to może ta więź z Matką Bożą nie byłaby tak silna, bo nie byłaby tak wyjątkowa, więc ta relacja mocna mnie urzekła. I myślę, że to jest spektakl potrzebny, bo ludzie chcą oglądać tych świętych, nie tylko takich, których prawda, gdzieś tam z obrazu, gdzieś na piedestale, ale jako żywych ludzi. Jako ludzi, którzy nam są bardzo bliscy, bo się okazuje, że każdy z nas może być święty, jeżeli tylko chce. Pamiętam, że Maksymilian zrobił taki zwołał braci w Niepokalanowie, chyba przy studni i zapytał się, co trzeba zrobić, żeby być świętym. No i tam odpowiadali ci bracia, trzeba to zrobić, tamto. On mówi, słuchajcie, trzeba przede wszystkim chcieć i jeszcze raz chcieć. Także dla mnie ten Maksymilian Kolbe jest postacią niesamowitą o tyle, że nie tylko ze względu na to, że oddał swoje życie za drugiego człowieka, ale to, że będąc chorym człowiekiem, no bo cierpiał na gruźlicę, dokonał tylu spektakularnych rzeczy. Największy klasztor na świecie, największe wydawnictwo o milionowym nakładzie, ponad nawet milionowym, Rycerz Niepokalanej miał.
Mm-hmm. Dziennikarze mogliby się od niego dzisiaj uczyć.
Tak, założył klasztor w Japonii, nie znając japońskiego. I taka ciekawostka jeszcze historyczna, może państwo wiedzą o tym, ale w Japonii proponowano mu miejsce na klasztor w samym centrum Nagasaki. On odmówił, wybudował na zboczu góry Hiko, bardzo ostrym zboczu, tam były trudne warunki. Wybudował tam klasztor i kiedy bomba wybuchła, bomba atomowa w Nagasaki, całe Nagasaki zmiotło, a w klasztorze wypadły tylko 3 szyby, także miał cynk z góry, gdzie budować.
Maksymilian, tak, Ksawery.
Kontekst też jest tutaj trochę taki, że tak samo jak dzisiaj za zabieranie się za tematykę religijną No, można się spotkać, zwłaszcza po prostu w środowisku z tak zwanym hejtem. Tak samo i święty Maksymilian Kolbe też się z tym hejtem spotykał. Jego wielkie dzieło to tak naprawdę było realizowane w warunkach ciągłego zmagania się z oporem i w zasadzie tylko jego zaufanie Matce Bożej i takie bezgraniczne oddanie się doprowadziło do tego, że on po drodze, no jak to powiedzieć, no, nie wymiękł, no, nie odpuścił sobie, nie stwierdził, że może niepotrzebnie się pcha tam, gdzie go nie chcą, nie? I chyba to też jest dla nas taki kierunek na dzisiaj, nie? Więc nawet jeżeli zwykle Bóg i wiara są w sztuce dramatycznej traktowane tylko jako coś ewentualnie do obśmiania i pokazania jako coś takiego ciemnego i zacofanego, to nie można się temu poddawać i przejść do przodu. No.
Tak, i też tym spektaklem jakby odkłamujemy pewne stereotypy, mity. Na przykład to, że był antysemitą, bo jakby ten spektakl wyjaśnia, że jak to jest dalece kłamliwe, bo przecież Niepokalanów pomagał, pomógł prawie 1500 Żydów przetrzymywał w czasie wojny, a Maksymilian twierdził, że po prostu Żydzi, ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa, to są biedni ludzie właśnie dlatego, że nie dali wiary w Jezusowi i trzeba się po prostu za nich modlić. I też to rycerstwo, które założył, będąc w Rzymie na studiach, było też wynikiem tego, że był świadkiem pochodu masonerii. To było wtedy stulecie.
Dwustulecie.
Dwustulecie, bo w przyszłym roku będzie trzystulecie. I też stulecie rycerstwa będzie w przyszłym roku, co ciekawe. Więc to był wynik po prostu tego, żeby za tych ludzi, za Żydów, masonów się modlić. Próbował ich nawracać i z czym się właśnie spotkał się. Dzisiaj tak się mówi, z tak zwanym hejtem.
Maksymilian podobno to był taki typowy mężczyzna, czyli mało mówił, więcej robił. Człowiek czynu przede wszystkim. Jestem ciekawa, czy te jego pomysły spotykały się z jakimś poparciem, ze zrozumieniem, czy on rzeczywiście czuł się osamotniony w tym swoim działaniu.
Znaczy, miał niesamowitą charyzmę i jakby siłę przekonywania. To jest dla mnie ujmujące, że to był franciszkanie, zakon żebraczy, a tutaj, prawda, takie spektakularne działania.
Medialne,
prawda, bo był niesamowitym wizjonerem, bo chciał założyć radio, telewizję, studio filmowe, lotnisko nawet, żeby usprawnić komportaż. Sala teatralna zresztą w Niepokalanowie
jest. Bocznicę kolejową
chciał
podciągnąć. No.
Także człowiek renesansu, można powiedzieć, i on o takim wątłym zdrowiu. On wiedział, że sam z siebie niewiele może, ale z Bogiem, z Bożą pomocą może wszystko. To mnie szalenie w jego postaci ujmuje. I cóż, no, mamy nadzieję, że tym spektaklem Państwu przybliżymy tę postać i zobaczycie Państwo Maksymiliana z różnych stron, ale tych dobrych, no bo tych złych no nie miał. No. Był cholerykiem, bo dostałem opis od siostry Anny Marii Mix z Niepokalanowa. Dostałem opis Maksymiliana. I to opis zewnętrzny, ile miał wzrostu.
Kolor oczu.
Jak chodził, tak. Kolor oczu, piwny. Przechylał głowę na bok, jak z kimś rozmawiał. Był niskiego wzrostu, miał 1,66 m. Ale był cholerykiem. Choleryczno-sangwinistyczne nam było usposobienie, więc często czerwienił się na twarzy, występował mu rumieńce. Ale jest też opis, jak łagodnie podchodził do ludzi, jak wysłuchiwał, jak był jakiś problem, to szedł i się modlił z nimi. I naprawdę, no, człowiek, który miał w sobie niebywałą siłę spokoju. Jeszcze ja muszę to powiedzieć, bo to mnie ostatnio bardzo zaintrygowało, że realizowałem film jako fundacja, bo to też spektakl robimy jako fundacja między słowami. Zrealizowaliśmy film pod tytułem Wyklęty. Premiera będzie w przyszłym roku i głównymi naszymi sponsorami jest fundacja PGNiG i Polska Grupa Energetyczna, czyli spółki Skarbu Państwa związane z energią. I proszę sobie wyobrazić, jakie było moje zdumienie, kiedy poszedłem na rozmowę do Polskiej Grupy Energetycznej na ulicy Mysią 3 i wchodząc, patrzę po lewej stronie jest tablica z świętym Maksymilianem. Podchodzę do tej tablicy, czytam, a tam napisane, że święty Maksymilian jest patronem energetyków. Więc tak jakby czuwał po prostu też na tamtym.
Energii mu nie brakowało, nie?
Tak.
Ale mi się wydaje, że on ostatnio jest taki popularny szczególnie, prawda?
No i prawidłowo, wiesz, tak. No, tak naprawdę każdy z naszych świętych miał te cnoty heroiczne, które trzeba wskazywać jako wzór i brać z nich przykład. No, a święty Maksymilian Kolbe mówisz, że dziennikarze mogliby się od niego uczyć. No nie tylko dziennikarze, i biznesmeni, i wszelkiej maści moderatorzy kultury i życia gospodarczego i społecznego. Tak. Naprawdę wielki człowiek, no, ale wielki nie sam z siebie, tylko wielki tą wiarą, wielki wiarą.
Jest pomysł kolegi Macieja Gnyszki, założyciela Chrześcijańskich Towarzystw Biznesowych, żeby właśnie uczynić Maksymiliana Kolbę patronem przedsiębiorców i startupów. Zebrał bardzo dużą ilość podpisów. Wiem, że z tym będzie jechał do Watykanu, żeby taki projekt złożyć. Jest film Michała Konrata.
Trzy korony, tak?
Dwie korony.
Dwie.
Tak, tak. W którym miałem również przyjemność zagrać. Premiera będzie w lutym przyszłego roku ze świetną obsadą. Cezary Pazura i Adam Woronowicz w roli Maksymiliana. Co jest ciekawe, i to muszę powiedzieć, że zrealizowaliśmy słuchowisko niedawno. To słuchowisko możecie państwo...
Tak, i to w Radiu Publicznym, tak?
Tak, w Radiu Publicznym jest do słuchania na stronach. Słuchowisko na podstawie tekstu Mój syn Maksymilian, czyli tego tekstu, który realizujemy w teatrze, z tą samą obsadą. Grał Ksawery, grała Ewa Ziętek, Łukasz Lewandowski i Darek Kowalski. I zaraz, coś chciałem powiedzieć.
I słuchowisko było, na stronie, tak.
Wyszło bardzo fajnie.
Wyszło bardzo fajnie, ale do czegoś miałem zmierzać. I przepraszam, zgubiłem
myśl. Może
do
Ewy Ziętek.
Tak, to jest... A, już wiem do czego. Dobrze, dziękuję bardzo. I co się okazało, że to słuchowisko było realizowane w 2011 roku z panią Danutą Szaflarską. Ona się nie podobała autorowi z kilku tam względów. Ale co ciekawe, że w tym słuchowisku wtedy Maksymiliana zagrał Adam Woronowicz, a jednego z braci zagrał Łukasz Lewandowski, który teraz jest Maksymilianem, więc jakby...
Awansował.
Tak, a Adam Woronowicz zagrał u Michała Konrata, więc wszystko po prostu to nie jest dzieło przypadku. Mamy naprawdę świetną ekipę.
Właśnie chciałam zapytać o tą obsadę, czy trudno było dobrać, zaprosić do współpracy nad tym spektaklem właśnie te osoby?
Nie. Ja myślę, że to też działanie opatrzności, że te osoby to nie jest przypadek, bo wszyscy jesteśmy osobami wierzącymi. Zawsze w kościele jest anioł pański, biją dzwony, to my przerywamy próbę i się modlimy. Także nawiązujemy do dobrych tradycji, bo w Reducie Osterwy podobno było także przed próbą aktorzy się modlili, co dzisiaj jest w ogóle niespotykane w ogóle w teatrze. Jak się ktoś pomodli przed posiłkiem, patrzą na niego po prostu jak na UFO.
No, moje dziecko wczoraj się w pewnym miejscu przeżegnało.
Tak.
W tym, które firmuje się M literką.
Domyślam się, o które chodzi. Pewnie wzbudziło.
Nie, ja chcę powiedzieć, że Ksawery prowadzi bardzo prężnie naszą grupę teatralną, a raczej parateatralną. I w tej grupie rzeczywiście, jako reżyser, modlimy się przed spektaklami. Świetnie. Występujemy tak przed jest, rodzicami, tak. Przed dziećmi, przed nauczycielami.
Na rodzice dzieciom.
Super. Bardzo fajnie.
Polecam wszystkim rodzicom taką formę spędzania czasu i pracy dla dzieci.
Ksawery, reżyser bardzo cisnął. Dało się wytrzymać.
Wiesz, no, to jest reżyser, z którym się znamy już od lat, więc to ciśnięcie jest takie, wiesz...
Przyjemne?
Przyjemne ciśnięcie, o tak. Także rozmawiamy po prostu i budujemy to razem, nie? Ale decyzje należą do Marcina ostatecznie.
Ksawery nie ma łatwej roli, bo on gra rolę ciemnego, czyli tego złego, który jest stale obecny, który tam wodzi Maksymiliana na pokuszenie, który gdzieś tam próbuje z nim walczyć. Więc no, nie ma wdzięcznej roli, ale ją realizuje bardzo, bardzo solidnie i I przychodzi przygotowany na próby, więc jest, jest otwarty na propozycje, sam proponuje, więc naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony, dumny, także myślę, że to nie pierwsza, nie ostatnia nasza współpraca.
No, pani Ewa Ziętek też wspominała o tym, że właśnie pracujecie razem w tym zespole nad tym spektaklem. Mhm. No i też nie może się doczekać tej premiery.
To jest też niesamowite. Dałem teraz Ewie książkę do przeczytania, bo wyszła biografia matki Maksymiliana Mariany Kolbowej, autorstwa Natalii Budzyńskiej. Pasjonująca lektura, polecam Państwu, ja przeczytałem jednym tchem. I ostatnimi słowy, którymi przed śmiercią, ostatnie słowa matki, które były, to były: mój syn, mój syn. Tak jakby zobaczyła przed śmiercią Maksymiliana. I zapytałem obecnego na naszych próbach, na jednej z prób, profesora Kazimierza Brauna, który na co dzień mieszka w Stanach, zapytałem, czy ten tytuł, mój syn Maksymilian, to wziął właśnie z tego, że z tych słów. I on na mnie popatrzył szeroko otwartymi oczami i mówi, że nie. Że on nawet nie wiedział, że takie były ostatnie słowa matki, więc to tak, no też, prawda, dziwny zbieg okoliczności.
Jeszcze wrzucę kilka słów na temat funkcji mojej postaci. Myślę, że dzięki obecności ciemnego, czyli tego uosobienia zła, spektakl nabiera takiego pełnego wymiaru, dlatego że nie jest to jedynie opowieść o świętym, który był skazany na świętość od początku, tylko jest to równolegle idąca też historia trudności. I zawsze jest ktoś, kto te trudności powoduje i zasiewa zamęt. I to jest wtedy walka. Także jest to, ten spektakl opowiada o walce. Nie tyle o jakby, że to już był sukces zapisany od początku, tylko to jest historia walki. I myślę, że elementy tej walki każdy widz będzie mógł też odnieść do swojego życia, odnaleźć je w swoim życiu. Także tym bardziej zachęcam do obejrzenia tego spektaklu.
Mhm. Czyli to nie jest, że tak powiem, jednotorowa droga.
Nie. Nie, ale rzeczywiście, no, Maksymilian twierdził w swoich... Zostało bardzo dużo pism po nim. Ja dostałem akurat tam od braci z Niepokalanowa zbiór jego konferencji i natrafiłem na taki ustęp, że właśnie pokusy są dobre. Że pokusy są dobre, dlatego że właśnie w nich się można ćwiczyć. Pokonując je, człowiek staje się silniejszy, prawda? I rzeczywiście, no, tych zmagań różnych tutaj... potrzeby głównie złego dotyczą pychy, prawda, że Maksymilian to wszystko robił z pychy, bo chciał brylować, bo chciał, nie wiem, pokazać się. Oczywiście wiemy, że tak nie było, bo był szalenie skromny i nie robił to dla swojej chwały, tylko na chwałę Bożą wszystko. Natomiast rzeczywiście to, że jest ten zły obecny tam na scenie, powoduje, że Maksymilian może być, no, bliższy nam poprzez właśnie to zmaganie się z tymi pokusami, z tymi potrzeptami złego. I też celowo zrobiłem taki zabieg, że zły chciałbym, żeby był stale obecny. Inaczej, jak jest zapisane u autora, chciałbym, żeby był stale obecny na scenie, dlatego że w dzisiejszym świecie ludzie zapomnieli, jakby zmarginalizowali rolę szatana i w ogóle takie właśnie chyba największym osiągnięciem szatana dzisiaj jest to, że ludzie myślą, że go nie ma. I w niego nie wierzą, prawda? A jeżeli, no, nie ma szatana, nie ma tej ciemnej strony, no to też ta dobra strona nie wybrzmiewa, więc musi być noc, żeby był dzień, no i my tutaj mamy, no, w tym spektaklu tak za tak, nie za nie, bez światło cienia.
Ksawera mógł pomyśleć, a ja wolę Maksymiliana rolę, nie tego ciemnego.
Nie, no, Maksymilian był niższy.
Za dobrze jest zbudowany, kurczę.
Ja bym nie mógł zagrać Maksymiliana.
Ale Łukasz Lewandowski, który gra Maksymiliana, okazuje się, że jest tylko 3 centymetry wyższy, więc i nosi
jak
takie...
Jak go zniżyć w ciągu tygodnia?
Tak. No, będzie się garbił, tak. Pod ciężarem roli się troszeczkę przygarbi, ale coś ciekawe, że nosi nawet takie same okulary jak Maksymilian, więc nie musieliśmy żadnych dodatkowych okularów
rozprawiać. Przyszedł już, tak, ucharakteryzowany.
Tak, I cieszę się, bo podchodzi do tej roli z dużą dozą pokory. A pokora uważam, że w naszym zawodzie jest szalenie ważna, bo powoduje to, że aktor nie zasklepia się już w jakimś tam schemacie z tym, czy odniósł sukces, czy nie, ale jakby wciąż się rozwija i jest otwarty i wtedy może na tej pokorze, tak jak Maksymilian, no, wiele zbudować.
No właśnie, temat pokory i pychy, nie? Odwieczny, tak. Wciąż aktualny, jakby na tym się rozpina cały konflikt w nas, nie? W naszych sercach. Pokora, pycha.
Czyli nie jedną walkę trzeba było wygrać, żeby ten spektakl doprowadzić do końca?
No spektakl jeszcze walczymy, bo próby trwają, także, ale ja wierzę...
O 12 jest msza święta, wiecie, też bazylice, jak biją te dzwony. No macie tylko tak po schodkach?
Nie, ja muszę się jeszcze tekstu nauczyć.
My jesteśmy aktorami undergroundowymi, podziemnymi, bo jesteśmy z sala teatralnej w podziemiach.
Jak miałam tam 6 lat, też występowałam.
Proszę. Tak? Tak, ale miejsce jest wyjątkowe, myślę, i dobrze, że to tam, a nie w jakimś takim teatrze instytucjonalnym.
Nie,
bo
no
to
świetnie,
jednak,
że tak. W ogóle ta scena istnieje. Ja nie miałem pojęcia, że jest takie miejsce w Warszawie. No jest stworzone.
Dzięki księdzu Sławkowi, który wrócił po latach i otworzył to na nowo.
Księdzu Sławkowi oraz kierownikowi tego miejsca, Jarkowi Witaszczykowi. Z tego miejsca bardzo pragnę podziękować za to, że nas zaprosili do siebie.
Dziękujemy.
Ale ja myślę, że właśnie taki temat metafizyczny czy święty to powinien być w każdym teatrze. Można tutaj powiedzieć, że to jest cenzura?
Zgadzam się z tobą,
XXI wiek i cenzura?
I powiem ci taką rzecz.
Obśmiewanie wartości tak, a to, co jest piękne i dobre, nie?
No właśnie.
No tak, no jest monopol na pewne treści, a inne treści, mówiąc dzisiejszym językiem internetowym, są zbanowane. No ale to zależy od tego, kto decyduje. Zależy tak naprawdę od obsady stanowisk takich decydujących, przywódczych w różnych instytucjach kultury. Da Bóg to i tu się coś zmieni, nie? I wtedy nagle blokada zostanie usunięta. Nie?
No są piękne sztuki Brandstettera, Jana Pawła II, Paula Claudela. To wszystko leży jeszcze nieodkryte. Ja powiem tak, byłem jurorem jednego z takich najbardziej prestiżowych takiego konkursu Feliksy Warszawskiej i byłem zobligowany do tego, żeby zobaczyć spektakle w Warszawie w przeciągu roku, więc zobaczyłem was 60 spektakli i zdumiało mnie to, że żaden z nich no, nie odnosił się ani do wartości chrześcijańskich tak bezpośrednio, ani do patriotycznych, więc no, dziwi mnie, że w kraju, w którym tylu żyje katolików, nie ma jednego zwykłego spektaklu, który byłby jakby odpowiedział na to zapotrzebowanie. Myślę, że takowe jest, bo ludzie no, chcą się utożsamiać z tymi swoimi bohaterami, a przecież ci święci to są bohaterzy.
No ale wiesz, zdarzają się odniesienia, ale jest to zwykle spójne z linią pewnego dziennika, który do tej pory jakby decydował o tym, co jest dobre, a co złe. A mianowicie, że jeżeli już pojawia się jakiś motyw związany z katolicyzmem, to raczej pokazujący, że coś jest nie tak z tym naszym polskim katolicyzmem, że jest jakiś nie taki, jaki powinien być, bo ludzie są tacy, bo księża są tacy, albo jest to tylko jedna jakby pusta religijność i tak dalej. Tylko obśmiewanie, nie? A pokazać dobro jako dobro, bez jeszcze jakichś tam odcieni szarości, no to tego brakuje, nie? I tutaj dzięki Marcina Sile Sprawczej.
Dzięki Sile Sprawczej tam u góry.
I spotykamy się
z tylko
z tego, co pamiętam, ma relikwie Maksymiliana, więc...
Tak, ale miałem przyrzeczone, że nie będę się tym chwalił, bo będą zaraz pytania, skąd to mam i tak dalej, prawda, tak. Ale rzeczywiście, tak nawet przyniosłem je na próbę, także Maksymilian był z nami obecny na próbach.
Powiem tylko tak tajemnicie, że jest też tutaj z nami teraz też. Tak. Może wy po prostu przecieracie szlak, będzie kolejny spektakl. I także te tematy związane z tym, co piękne polskie, staną się popularne, a nie tylko w cudzysłowie obciachowe.
Wiesz, obciachowość to nie jest pojęciem obiektywnym, nie? To jest, ktoś stara się sprawić, żeby te tematy były obciachowe.
No, prawda? tak zwane elity.
Więc tak, myślę, że tak. Myślę, że to nie jest ostatnie słowo. Zresztą, wiesz, to jest trochę
budzenie
tak,
tożsamości, to jest przecież coś pięknego i bardzo ważnego.
Na rynku jest też tak, że tak naprawdę i tak powinno być, że to widz decyduje też, czy chce coś oglądać, więc zobaczymy i mam nadzieję, że po prostu będzie widownia na ten spektakl i to będzie znaczyło, że tak, że jest zapotrzebowanie na takie spektakle. Nie? Problemem elity jest to, że ona chce decydować za widza, co widz ma oglądać, nie? Żeby tego widza uformować.
Chociaż zmienia się już, jest pewna taka jaskółka. Zmienia się, bo Teatr Polski w Warszawie, nomen omen mój teatr macierzysty od roku, zmienił to, znaczy był spektakl, na którym Ksawery również był obecny. Dyrektor Seweryn zaprosił reżysera Ryszarda Peryta, który zrealizował spektakl Maranata, Przyjdź Panie Jezu. I to jest ciekawe, bo Ryszard Peryt, który jest twórcą operowym, zrealizował chyba jako jedyny na świecie wszystkie dzieła Mozarta, zrealizował ten spektakl w poczuciu pewnej rekompensaty, dlatego że on był asystentem u Jerzego Grotowskiego przy spektaklu Apokalipsis cum figuris 50 lat temu, gdzie Chrystus wyganiany jest z teatru. Tamta postać, którą gra Ryszard Cieślak, nomen omen nazwana Ciemnym, jest wyganiana z teatru, żeby więcej tutaj nie przychodził. I Ryszard Peryt, który jest osobą wierzącą, który był, jest oblatem redemptorystów, bardzo to mówił, że przeżywał przez wiele lat, że właśnie ten Chrystus został wygoniony, więc w ramach takiej rekompensaty zrealizował spektakl, gdzie zaprasza z powrotem Jezusa do teatru, więc też w kontekście intronizacji sobotniej to też jest ciekawe, że właśnie następuje dobry zwrot.
Taka przemiana. A my czekamy, drodzy Państwo, na premierę, ale oprócz premiery będą także inne daty, inne terminy tego spektaklu. Mój syn Maksymilian. W piątek premiera, prawda, za tydzień o godzinie?
O godzinie 19, ale zapraszamy Państwa na spektakl, bo premiera jest zamknięta więc i nie można na nią dostać biletów. Natomiast zapraszamy na spektakl w niedzielę 27 listopada o godzinie 19. Spektakl, bilety po 30 zł, spektakl trwa 1,5 godziny, także...
Ale już niedługo kolejny spektakl w grudniu.
Tak. Jeszcze w grudniu się szykują 10, 11 i w styczniu 7, 8.
Będziemy o tym mówić i ze względu na tematykę, i ze względu na to, że patronat medialny nad nim sprawuje Radio Warszawa. Marcin Kwaśny i Ksawery Szlankier, serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dzięki.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.